mi napisał w serwisie X Emmanuel Macron. Władze tego kraju porozumiały się z syryjskimi siłami demokratycznymi zdominowanymi przez Kurdów. Dzięki temu, zdaniem prezydenta Francji, rosną szanse na trwałe zawieszenie broni i pokojową integrację. Ignorowanie Chin nie służy naszym interesom, powiedział brytyjski premier Keir Starmer. To odpowiedź na słowa Donalda Trumpa, który powiedział z kolei, że robienie interesów z Chinami jest dla Wielkiej Brytanii bardzo niebezpieczne. Starmer zapewnił, że Wielka Brytania i Stany Zjednoczone wciąż pozostają bliskimi sojusznikami. W czasie trzydniowej wizyty szef rządu w Londynie spotkał się z Xi Jinpingiem. Udało się porozumieć w takich kwestiach jak ruch bezwizowy czy obniżenie cła na brytyjską whisky. W informacjach to wszystko, za chwilę prognoza pogody.
Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
Na najbliższą noc prognozowany jest bardzo silny mróz. Temperatury spadną nawet do minus 25 stopni Celsjusza. W nocy z niedzieli na poniedziałek będzie jeszcze zimniej. W Suwałkach będzie do minus 27 stopni. A dziś wieczorem w niektórych regionach Polski prognozowane są opady marznącego deszczu i mrzawki.
Sponsorem programu było Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Maciej Kluczka, zapraszam na wywiad polityczny. Zapraszam też do obejrzenia albo też odsłuchania najnowszego podcastu politycznego Dzieje się. Dostępny jest na YouTubie Radia Tok FM, na portalu też naszego radia można znaleźć odniesienia do najnowszego odcinka. A pierwszym gościem wywiadu jest Adrian Witczak, poseł Koalicji Obywatelskiej, członek Sejmowej Komisji Zdrowia. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
I właśnie o zdrowiu porozmawiamy przede wszystkim. Najpierw o sytuacji dotyczącej porodówek. Jak wiemy z danych Narodowego Funduszu Zdrowia, w ciągu stycznia, który się kończy, zamknięto 18 oddziałów położniczych. Jest ich obecnie 266, a było 284. Oczywiście to jest ta kwestia nowego systemu opieki okołoporodowej. No i wiemy, że w związku z tym ma być w niektórych regionach alternatywą, w całym Polsce, ale w niektórych regionach ta alternatywa będzie szczególnie ważna. Dla rodzących mają być tak zwane pokoje narodzin, czyli nowe rozwiązanie organizacyjne, które ma zapewnić bezpieczeństwo kobietom, które nie dojadą do szpitala, ale do innego miejsca. Ma być oczywiście zapewniona karetka i tak dalej, i tak dalej. Pewnie słuchacze o tym wiedzą, informowaliśmy o tym nieraz. No ale właśnie, ten system miał zacząć obowiązywać od jutra. Jest rozporządzenie resortu zdrowia, ale nie ma zarządzenia NFZ-u. Czy pan wie, dlaczego tak się stało? A jeszcze będę mieć zaraz drugie pytanie, takie typowo polityczne.
Panie redaktorze, tu absolutnie nie ma żadnych powodów do niepokoju, bo ta opieka okołoporodowa jest zapewniona. Po pierwsze, to nie Ministerstwo Zdrowia likwiduje porodówki, bo to zawsze jest decyzja zarządcy szpitala, czy właściciela, samorządu. Czy samorządu. No więc tutaj absolutnie nie ma takich decyzji. Dodatkowo, patrząc na te rozmowy, zarówno z samorządami, jak i osobami, które zarządzają szpitalami, Ministerstwo Zdrowia przygotowało rozwiązanie, dzięki czemu szpital będzie mógł zorganizować taki pokój narodzin w sytuacji, kiedy oddział ginekologiczno-położniczy jest oddalony o 25 kilometrów. A więc to nie jest zastąpienie, to jest dodatkowe wprowadzenie miejsca, aby kobiety mogły czuć się bezpiecznie. Trzeba również powiedzieć...
Chociaż przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby tych właśnie
patrzymy na sytuację
położniczych.
Patrzymy bardzo racjonalnie na sytuację, bo liczba narodzin się zmniejsza i to jest po prostu fakt. Dzisiaj te nagłe porody to jest tak naprawdę kilka porodów w ciągu roku. Ta sytuacja się zupełnie zmieniła, a więc takiego zagrożenia nie ma. Dodatkowo wprowadzamy całodobowy dyżur położnej, jak również działalność poradni ginekologicznej od godziny 8 do 18. I tutaj politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, no tak, to kobiety mają rodzić od 8 do 18. Nie, to absolutnie jest kłamstwo.
A co po 18?
Będą miejsca do tego przygotowane w szpitalach. Tam, gdzie nie ma tego oddziału ginekologiczno-położniczego, to dodatkowo pojawią się takie miejsca narodzin z całodobowym dyżurem położnej. A więc tak naprawdę zwiększamy bezpieczeństwo kobiety, która będzie w takiej
Czyli
sytuacji, że będzie to poród nagły.
25 kilometrów od dzwoniącej kobiety, rodziny, partnera, musi być opieka okołoporodowa zapewniona na najwyższym poziomie. Czy to będzie szpital, czy pokój narodzin, to już druga sprawa. Ważne, żeby była opieka.
Tak, i tu nie ma powodów do żadnego niepokoju. Ja dziwię się, że politycy Prawa i Sprawiedliwości tak zaostrzają i próbują manipulować przekazem.
No a właśnie, panie pośle, bo to jest całym szacunkiem. Cieszę się, że pan jest w studiu i o tym mówi. Jest pan posłem, członkiem Sejmowej Komisji Zdrowia, ale czemu tego nie mówi pani minister zdrowia? Nie widać jej w ostatnich dniach. Czy nie powinna zorganizować konferencji prasowej, skoro od jutra ten nowy system zaczyna działać? Według mnie dzisiaj powinna zrobić dużą konferencję prasową, pokazać liczby, pokazać system. Czy tutaj komunikacja nie zawiodła?
No tutaj, jeżeli nie jest ta komunikacja wystarczająca, czy nie dotarła jeszcze do wszystkich, to rzeczywiście jeszcze, tak? Trzeba poprawić. Natomiast te informacje pojawiały się zarówno na stronach Ministerstwa Zdrowia, jak i na stronach NFZ-u. Więc żadnego zagrożenia absolutnie nie ma. I ta narracja Prawa i Sprawiedliwości jest po prostu kłamliwa. Ja dziwię się, że dzisiaj politycy PiS-u stają na straży kobiet, a jeszcze niedawno, kilkanaście miesięcy temu, to oni zaostrzali prawo aborcyjne, likwidowali in vitro, ograniczali antykoncepcję, ograniczali badania prenatalne, dzisiaj ubierają się w ornat i próbują nam szeogonem dzwonić. Nie ma takiego zagrożenia, jest to naprawdę dobrze przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia. Jeśli pojawią się jakiekolwiek sygnały, to na pewno Ministerstwo Zdrowia, jak i Narodowy Fundusz Zdrowia będzie na to odpowiadał.
I oczywiście pewnie i szpitale, i wszyscy aktorzy tego systemu ochrony zdrowia czekają na to zarządzenie NFZ-u. Miejmy nadzieję, że szybko zostanie wydane. Chodzi o kontrakty po prostu,
znaczy,
z tymi miejscami.
Jeśli idzie o to zarządzenie NFZ-u, to szpital będzie mógł zakontraktować taki pokój narodzin. Natomiast te prace związane z zarządzeniem, wiem, że są już na ukończeniu. Mhm. Dzisiaj również takie było stanowisko NFZ-u.
Inna sfera działania ochrony zdrowia. Jak dzisiaj dowiedzieliśmy się z Ministerstwa Zdrowia, jest już rozporządzenie w sprawie jadłospisu szpitali, które będzie musiało być opracowywane, te jadłospisy, przez dietetyka, a lekarz ma decydować o diecie, uwzględniając, co bardzo ciekawe, między innymi światopogląd pacjenta, i szpitale mają czas do września na wdrożenie tego standardu. Ale my porozmawiamy, to tak informacyjnie dla słuchaczy, kto zechce poczyta w sieci, a my porozmawiamy o nieco jeszcze innej działce, o leczeniu żywnościowym.
Żywieniowym.
Co to dokładnie jest? Pan jako członek komisji specjalnego zespołu parlamentarnego, tak, do tej sprawy, nawet założyciel tego zespołu, też bazując na własnym doświadczeniu życiowym, zdrowotnym, chce pan, żeby to leczenie było na wyższym poziomie. Chodzi po prostu o pacjentów, którzy dzięki dobremu leczeniu żywieniowemu w szpitalach mają szybciej wyjść z choroby. Żeby nie zapominać o dobrym standardzie żywieniowym w szpitalach.
Znaczy, leczenie żywieniowe to przede wszystkim żywienie dojelitowe i pozajelitowe. Mhm. Dzisiaj musimy powiedzieć bardzo stanowczo, że mamy największą liczbę terapii onkologicznych w Europie refundowaną. Natomiast, aby pacjent mógł skutecznie walczyć z chorobą, musi być właściwie odżywiony. To tak jak samochód. Nie pojedzie bez paliwa, tak pacjent bez właściwego stanu odżywienia nie jest w stanie walczyć z chorobą. Stąd ten zespół, parlamentarny zespół do spraw leczenia żywieniowego, zajmuje się takim kompleksowym wdrażaniem leczenia żywieniowego, zarówno edukacji na uczelniach medycznych, jak również bezpośrednio w szpitalach i poradniach leczenia żywieniowego. Ja sam od 2005 roku choruję na chorobę leśniowskiego Crohna, jestem po kilku resekcjach jelit i jestem żywiony przez sondę dojelitową. I gdyby nie ta procedura medyczna, która jest w pełni refundowana dla pacjentów, to nie mógłbym normalnie funkcjonować. Pamiętam rok 2005, 2006, 2007, 2008, kiedy nie było to refundowane, było to możliwe tylko i wyłącznie w warunkach szpitalnych. Wtedy jeszcze jako pacjent pediatryczny musiałem być w szpitalu. To były hospitalizacje 9-12-miesięczne. No, dla mnie jako młodego człowieka na pewno było to duże przeżycie. Natomiast dzisiaj jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Dzisiaj funkcjonują również poradnie leczenia żywieniowego, które kompleksowo opiekują się pacjentem. Chcemy na to zwrócić uwagę, aby na szerszą skalę w jednostkach medycznych pacjent pod tym kątem był zaopiekowany. Jeśli idzie o samą refundację, to ten system jest całkiem nieźle nieźle zbudowany, bo jest to procedura, która jest refundowana w oddziałach szpitalnych. Dodatkowo pacjent, który jest pod opieką takiego centrum, również otrzymuje żywienie. Ostatnio udało się na posiedzeniu konferencji rektorów uczelni medycznych przyjąć takie rozwiązanie, że na wszystkich kierunkach studiów będą treści dotyczące leczenia żywieniowego, aby lekarze już w momencie, kiedy kończą kierunek lekarski, byli do tego przygotowani, bo to, na co zwracają uwagę eksperci, to świadomość.
Ale te standardy powinny być wdrożone we wszystkich szpitalach, we wszystkich rodzaju leczenia, jeśli chodzi na przykład o różne choroby, czy szczególnie na początku w niektórych, jak na przykład w onkologii, bo w takiej broszurze, którą przygotował pan poseł, czytam, że powinna być wprowadzona obowiązkowa ocena stanu odżywienia w onkologii. To by się wydawało, że to już powinno być czymś właśnie podstawowym, fundamentem, a rozumiem, że to jest postulat, żeby to wprowadzić.
Tak, dzisiaj mamy obowiązkową ocenę stanu odżywienia w momencie hospitalizacji pacjenta, czyli kiedy jest przyjmowany do oddziału szpitalnego, natomiast patrząc na to, że skupiamy się na odwróconej piramidzie świadczeń, wielu pacjentów onkologicznych jest przyjmowanych ambulatoryjnie, wraz z ekspertami uważamy, że taka ocena stanu odżywienia powinna odbywać się już w momencie samej diagnozy. I jest tutaj przychylność Krajowej Rady Onkologicznej w tej kwestii. Skierowaliśmy postulat do Ministerstwa Zdrowia, aby ocena stanu odżywienia była elementem diagnozy i mam nadzieję, że już niebawem będziemy mogli powiedzieć, że tak właśnie jest.
A później w trakcie leczenia również ta ocena
oczywiście
powinna być
tak
dokonywana sukcesywnie?
Oczywiście tak, bo w miarę upływu choroby pacjent może być narażony na niedożywienie, dlatego sukcesywnie również taka ocena stanu odżywienia powinna być, a pacjent, jeśli wymaga dodatkowego wsparcia, powinien zostać skierowany do Centrum Leczenia Żywieniowego, które funkcjonują na terenie naszego kraju.
To wymagana jest w tej sprawie duża zmiana prawa, a co za tym idzie, duże nakłady finansowe, czy niekoniecznie?
Znaczy, to nie jest duża zmiana samego prawa, dlatego że ono bardzo dobrze funkcjonuje, jeśli idzie o samą refundację tego świadczenia. Natomiast problem jest w świadomości, żeby lekarze, środowisko medyczne do takich jednostek kierowało i chirurg czy onkolog nie leczył tylko jednostki podstawowej, ale również zadbał o to, aby pacjent miał siłę po prostu walczyć z chorobą.
Zmiany w prawie mogłyby być wprowadzone w ciągu kilku miesięcy, w ciągu tego roku?
Tu, jeśli idzie o zmianę standardów kształcenia, to jeszcze w tym roku ta zmiana będzie dokonana.
Na koniec, ostatnia minutka. Liczy pan na to, że jutrzejsze wybory w Polsce 2050 uspokoją sytuację? Czy takich nadziei pan nie ma? Według Szymona Hołowni, ktokolwiek wygra, którakolwiek z kandydatek, to według niego i tak emocje będą nadal duże.
Pewnie tak, bo ten spektakl trochę już trwa, natomiast ja jestem...
I nerwów napsuł, tak? Szczególnie politykom Polski 2050.
Myślę, że tak. Szczególnie koleżankom i kolegom z Polski 2050, natomiast ja jestem spokojny, jeśli idzie o koalicję, bo koalicję tworzą posłanki i posłowie Polski 2050.
I myśli pan, że wszyscy nie dojdzie razem, do rozczłonkowania klubu?
Razem...
Szymon Hołownia jednak zostanie mimo tych zapowiedzi, nie wiem, gruźb?
Być może dojdzie do podziału klubu, natomiast ja wierzę w odpowiedzialność wszystkich posłanek i posłów, że razem startowaliśmy do wyborów 15 października i mówiliśmy o wspólnym działaniu. Więc nie sądzę, żeby ktokolwiek tutaj zerwał ustalenia koalicyjne.
A wybory w Koalicji Obywatelskiej na szefa
już
partii w marcu? Rozumiem,
tak,
że
mamy bardzo dobrego kandydata.
No i to będzie jedyny kandydat, więc będzie spokojnie, nudnie i przewidywalnie.
Kandydat jest bardzo dobry, Donald Tusk.
A będzie kontrkandydat? Powinien być?
Nie ma kontrkandydata. Został zgłoszony jeden kandydat na tę chwilę.
No, na tę chwilę. Może się to zmienić, czy według pana nie?
Nie, myślę, że nie. Mamy bardzo dobrego kandydata, który świetnie prowadzi partię, więc myślę, że tak będzie dalej.
Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, panie doktorze.
Andrzej Grzyb z PSL-u.
Autopromocja.
Smog zabija. Powoli, latami, ale też nagle. W dniach ze smogiem więcej osób umiera na zawały i udary. Nie ma przed nim ucieczki. Jeśli przyszła matka żyje w smogu, jej dziecko może mieć zmiany w mózgu. Będziemy mówić o tym w sobotę i niedzielę po 16 w cyklu U doktora. Do usłyszenia. Ewa Podolska.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Czasami, aby spojrzeć na świat z nowej perspektywy, robisz rzeczy, których nigdy nie robiłeś. I docierasz tam, gdzie nigdy nie byłeś. Jeep Avenger zapewni Ci wolność wyboru i porywające przygody. Kup go na wyprzedaży w salonach Jeep z korzyścią aż do 30 tysięcy złotych. Wybierz swoją ulubioną wersję Jeepa Avengera. Elektryczną, hybrydową lub 4xe. Z napędem na 4 koła i daj się porwać marzeniom. Zapraszamy do salonów i na jeep.pl.
Wybieram Aldi na tani weekend. Do soboty kawa ziarnista Lavazza. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 99,99. Teraz jedynie 69,99 za kilogram. A w sobotę masło łaciate Extra 200 gramów. Cena regularna 6,99. Teraz tylko 3,33 przy zakupie 4 sztuk. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
Mleko UHT łaciate litr 3,2%, 2,25 za sztukę przy zakupie 6 z apką, kartą seniora Carrefour lub Paydeck. Oferta ważna do 31 stycznia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,27.
Wystartowały, ale pędzą!
Okazje na medal! Tylko w MediaMarkt. 55-calowy telewizor QLED Peak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1799 zł. Teraz za 1399 zł.
MediaMarkt.
Kochana, świetnie wyglądasz.
No wiesz, uznałam, że pora pożegnać zbędne kilogramy.
Jak?
Kuracja SDR w hotelu Bristol Art and Medical Spa w Busku-Zdroju.
Kuracja SDR?
Siarczkowa dieta redukcyjna z wykorzystaniem leczniczej wody siarczkowej, mającej pozytywny wpływ na organizm i zmniejszającej odczuwanie głodu.
A więcej szczegółów?
W hotelu Bristol Art and Medical Spa w Busku-Zdroju oraz na bristolbusko.pl.
Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 1. Nowa Toyota Aygo Cross Hybrid. Pierwsza w segmencie małych aut miejskich z innowacyjnym napędem hybrydowym. Odkryj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 26 do 31 stycznia.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
Minęła 17.20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. Nie ma powodów do niepokoju. Informacje w tej sprawie są i na stronie Ministerstwa Zdrowia, i na stronie NFZ-u, a system jest dobrze przygotowany, powiedział w wywiadzie politycznym Tok FM Adrian Witczak, poseł Koalicji Obywatelskiej, członek Sejmowej Komisji Zdrowia. Chodzi o tworzenie miejsc w szpitalach, w których zlikwidowano oddziały położnicze lub regionach, gdzie ich w ogóle nie było. Program ma ruszyć w ten weekend, ale komunikatu Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie nie było, podkreślał Maciej Kluczka w rozmowie z posłem. Gość uspokajał, że jeśli przepływ informacji w tej sprawie jest nieskuteczny, to trzeba faktycznie go naprawić. Zapewnił jednak, że szpitale są gotowe i mogą kontraktować te usługi. W Polsce w ostatnich latach w związku ze spadkiem liczby narodzin zlikwidowano 18 oddziałów położniczych. Alternatywą mają być pokoje narodzin, które mają być miejscami bezpiecznego porodu pod opieką położnej. Do Kijowa dotarła pierwsza partia prawie 60 generatorów prądu od władz miasta i społeczności Warszawy. Zostaną one dostarczone do obiektów krytycznych, placówek socjalnych i budynków mieszkalnych, poinformował mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko. Kolejna partia przybędzie w najbliższych dniach. W sumie stolica Polski kupiła 90 urządzeń. W samym Kijowie 710 tysięcy mieszkańców wciąż nie ma prądu po ubiegłotygodniowych rosyjskich uderzeniach. Do Polski nadciąga kolejna fala arktycznego mrozu. Tym razem temperatury spadną do blisko minus 30 stopni. Najzimniej ma być w nocy z niedzieli na poniedziałek w północno-wschodniej części kraju. Służby apelują, by zgłaszać im wszystkie przypadki o osobach potrzebujących w tym czasie pomocy.
Bytujących w różnych miejscach, w Paltankach, na terenie ogródków działkowych, również w miejscach opuszczonych, pustostanach. Jeśli macie Państwo taką możliwość i ktoś wie, że takie osoby potrzebują pomocy, telefon 112. Proszę nas powiadomić, dotrzemy do tych osób. Mamy informację, że jest wiele wolnych miejsc w noclegowniach przygotowane.
Mówił zastępca komendanta głównego policji Roman Kuster, a do tematu będziemy wracać w TOK 360 o 18. Jutro w ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie minus 14 stopni i to będzie wartość na północnym wschodzie. Około minus 11 będzie w centrum i od minus 4 do minus 3 na południowym zachodzie oraz miejscami nad morzem. Uczucie chłodu będzie potęgował dość silny wiatr. Sprawdźmy jeszcze jakość powietrza. Nowa Ruda na Dolnym Śląsku i Gorzów Wielkopolski w Lubuskiem. W tych miastach normy pyłu PM10 są mocno przekroczone, ale tragedii nie ma. Powietrze jest dostatecznej jakości. Na pozostałym obszarze powietrze jest umiarkowane lub dobre.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Gościem wywiadu politycznego TOK FM jest teraz poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego i szef Sejmowej Komisji Obrony, Andrzej Grzyb. Dobry wieczór, panie pośle.
Dobry wieczór, pozdrawiam serdecznie pana redaktora i wszystkich radiosłuchaczy Radia TOK FM.
Do tej pory polskie wojsko prowadziło, rozwijało takie programy obronne jak NAREW, Pilica, Wisła, przeciwlotnicze, przeciwrakietowe. Od dzisiaj zadaniem polskiego wojska będzie też program SAN, program antydronowy. Dzisiaj zostały podpisane umowy w tej sprawie. Pierwszy taki w Europie ma być odpowiedzią na zagrożenie dronowe. Podstawowe chyba pytanie, panie pośle, czy będzie odpowiedzią skuteczną, czy skuteczną w 100%, czy w 100% to się nigdy nie da, więc w ilu procentach może być skuteczny ten system?
Panie redaktorze, byłoby z mojej strony dużym nadużyciem, gdybym powiedział, jak skuteczny będzie ten system, ponieważ ten system będzie budowany przez najbliższe 2 lata. Więc to nie jest tak, że to będzie jednorazowy akt, ponieważ będzie to wielowarstwowy system ochronny przed, obronny przed dronami, w którym będą różne elementy, a więc przede wszystkim urządzenia, które będą wykrywały te bezpilotowe statki załogowe, bezzałogowe statki, będą urządzenia elektroniczne, które mają zakłócić ich działalność i ewentualnie doprowadzić do ich spadnięcia. Będą również rakiety, tak zwane tanie, w cudzysłowie tak to nazwę, również szybkostrzelne karabiny maszynowe, między innymi produkcja takiego sprzętu jest prowadzona przez zakłady mechaniczne w Tarnowie. No i oczywiście też tu wymieniam te produkty dla wojska, które są przez zakłady w PGZ-cie produkowane. No i również system identyfikacji prywatnej firmy z Wybrzeża, która też będzie włączona w ten system. Zresztą wielokrotnie w mediach były pytania kierowane do Ministerstwa Obrony, czy to prawdą jest, że ta firma będzie, której to urządzenia radiolokacyjne czy radary niskiego pułapu są wykorzystywane na Ukrainie, że ona została wyeliminowana przez polskie Ministerstwo Obrony z ewentualnych zakupów tego sprzętu. Mhm. A więc tutaj dobra wiadomość, że ta polska prywatna firma, która dostarcza między innymi te urządzenia dla Ukrainy, jest też włączona w ten system SAN, co jest, uważam, dobrą odpowiedzią na te niepokoje, które mówiły, że znowu chcemy kupić sprzęt poza polskimi zakładami produkcyjnymi. Nawet widziałem we wpisach na X-ie takie bardzo, bym powiedział, emocjonalne wpisy, Więc myślę, że podpisanie dzisiaj w Kobyłce przez, z udziałem premiera i z udziałem ministra obrony, wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, tej umowy na rozpoczęcie, na zakontraktowanie sprzętu dla potrzeb tej tego programu zwalczania i stworzenia swoistej ściany antydronowej w Polsce, no jest dobrą wiadomością, bo to jest ta przestrzeń, która do tej pory
nie była zabezpieczona. Tak.
Nie była w pełni zabezpieczona, a z drugiej strony też środki zwalczania były nieproporcjonalnie drogie, no chociażby to świadczy to przeciwdziałanie, które zostało wykonane
tamtej nocy, F-16 i F-35, to nie są narzędzia, tak, do zestrzeliwania dronów. No zresztą, oczywiście wtedy były skuteczne, ale to nie tak powinno wyglądać.
Przy czym to bardziej chodziło o to, że wreszcie wtedy polskie siły zbrojne i sojusznicy użyli broni przeciwko tym bezpilotowym statkom broni, że no było, tak się czuło, no wreszcie jest reakcja kinetyczna, a nie tylko mówienie, że się monitoruje, że nie stanowią zagrożenia i tak dalej. Tutaj ewidentnie było naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej i ta reakcja była właśnie na zasadzie wreszcie. No ale też było pytanie, dlaczego tylko kilka zostało unieszkodliwionych, a nie wszystkie, tak? Nie wszystkie zostały uziemnione. No więc to jest uzupełnienie, istotne uzupełnienie. Natomiast ja chcę dodać w tym systemie zwalczania środków latających. Natomiast chcę też powiedzieć, że tu następuje, jeżeli chodzi o systemy dronowe, następuje bardzo szybka rotacja możliwości technicznych i technologicznych, które te sprzęty się charakteryzują. Tak. Bo proszę zauważyć, jeszcze niedawno to był niski pułap i napędy typowo turbośmigłowe. W tej chwili już są napędy odrzutowe. Już ten pułap jest nawet w granicach 4000 metrów. Jeżeli chodzi o wysokość operowania i później spadek na cel.
I system sam będzie mógł na tego typu zagrożenia odpowiadać, tak? Na tym pułapie?
Według tych informacji, które mamy, no bo właśnie rakiety są, karabiny szybkostrzelne są, ale również działa bodajże o kalibrze 30 mm są do tego również włączone. Mm-hmm. Więc tutaj w zależności od pułapu będzie można używać różnych środków, łącznie oczywiście też z zakłóceniem systemu elektronicznego.
No właśnie, bo zadania systemu SAN, tych zadań będzie kilka. To będzie przede wszystkim wykrycie zagrożenia, potem system będzie miał określić typ, odległość, wysokość lotu, o czym przed chwilą pan poseł mówił, ale także sposób zniszczenia, czy sposób kinetyczny, czy oddziaływujący dronem kamikadze, czy rakietą i tak dalej, i tak dalej. Ale ja bym się skupił na tym etapie określenia typu zagrożenia, bo jak wiemy, rosyjskie drony używane w wojnie z Ukrainą są różnego typu. Typu kamikadze, tu też jest ich kilka typów, rozpoznawcze, dominują te irańskie szachedy, czy według pana...
No i tak zwane wabiki.
No właśnie, no i to była ta sytuacja też z września. Czy system SAN będzie odpowiedzią na wszystkie tego typu drony używane przez Rosję?
No tak jak powiedziałem, nazwałem to ten system jako system wielowarstwowy, więc on nie ma być odpowiedzią na te wszystkie zagrożenia. No ale tak jak powiedziałem, te systemy dronowe podlegają bardzo szybkiej ewolucji, to ten czas zmian technologicznych nie jest liczony w latach, tylko jest liczony częstokroć w miesiącach. Więc mogą
system
się pojawić...
System będzie musiał być też aktualizowany.
Aktualizowany.
Tak.
Tak przynajmniej mówią specjaliści, którzy zajmują się akurat wdrażaniem tego systemu ochrony przed bezpilotowymi środkami latającymi.
Wrażenie robi to, o czym mówił też premier dzisiaj, jeden z elementów tego systemu, wielolufowy karabin maszynowy. Nazwał go wręcz premier potworem z Tarnowa. 3600 strzałów na minutę. Proszę pana posła państwa, to pokazuje, jakie to są systemy.
To jest to, o czym mówię, że to pochodzi, jest to przygotowane przez polskich konstruktorów i polskie zakłady. które są w polskiej grupie zbrojeniowej, więc to pokazuje, że te umiejętności zarówno inżynierskie, jak i również technologiczne w polskim przemyśle są. I dobrze, że będą one też mogły być, że tak powiem, włączone, jak mniemam, również w system SAFE.
No właśnie, koszt inwestycji tego systemu właśnie SAN określa się na około 15 miliardów złotych. Czy całość albo większość tych kosztów będzie pokryta z programu SAFE, tego unijnego programu, który właśnie został niedawno przez Komisję dla Polski zaakceptowany?
Panie redaktorze, ponieważ akurat specyfikacja zakupów z programu SAFE jest, ma charakter dyskrecjonalny, więc nie mogę, że tak powiem, poza ogólnym stwierdzeniem nic więcej powiedzieć.
Właśnie, ale jak pan poseł, to teraz pytanie polityczne, panie pośle, bo w Sejmie można wiele razy usłyszeć, w czasie takich indywidualnych rozmów posłów PiS-u z dziennikarzami, ale także w czasie konferencji prasowej, klub PiS-u domaga się odtajnienia przynajmniej części projektów programu SAFE. Posłowie, chociażby poseł Śliwka z Komisji Obrony, twierdzą, że nie wszystko musi być dyskrecjonalne, jak to pan ujął. Czy da się coś tu więcej powiedzieć, czy według pana nie i odpowiedź będzie stanowcza, cały czas negatywna?
Panie redaktorze, wydaje mi się, że pewne informacje z biegiem czasu będą możliwe do przekazania z tej prostej przyczyny, że najprawdopodobniej część zakupów sfinansowanych z programu SAFE, to będą zakupy, które są aktualnie realizowane już.
Czyli post factum, więc bardziej niż
natomiast też trzeba powiedzieć, że lista tych potencjalnych inwestycji, tak to określę, ze szczegółami od kogo, za ile i ile sztuk, no też ma charakter wiedzy, którą pewnie nie wszyscy nieprzyjaźnie nastawieni wobec Polski chcieliby o tym wiedzieć.
Oczywiście.
Więc z tego względu uważam, że tutaj musi być decyzja akurat strony wojskowej, która określi, które akurat elementy tejże informacji zawartej w dosyć opasłym opracowaniu mogą być podane do publicznej wiadomości. Myślę, że jak ten program zostanie zatwierdzony, to też będzie wtedy zdecydowanie łatwiej. Tak jak powiedziałem, jak pierwsze efekty finansowania z tego programu finansowego, to też będzie prościej przekazać informacje w tej sprawie.
To na koniec jeszcze...
Choć zdaję sobie też z tego sprawę, wie pan, bo to też częstokroć posłowie mówią, no tak, no ale w różnych mediach ukazują się różne informacje, jak później weryfikujemy je ze źródłami, to okazuje się, że one są tożsame, prawda? No ale to, wie pan, na tym też polega ta różnica, że te informacje nie są autoryzowane, więc nie można ich uznać za informacje pewne, tak?
No, prawdopodobne, tak. No właśnie, to też odpowiedzialność oczywiście wszystkich uczestników debaty publicznej, żeby kwestia bezpieczeństwa Polski była tutaj numerem jeden. Na koniec tylko zapytam o to, jak dobrano te firmy i te instytucje, które będą budować system SAM, bo to jest oczywiście, to będą firmy z Polskiej Grupy Zbrojeniowej wraz z prywatnym APS i norweskim Kongsbergiem. Ale są takie głosy polskich firm, które produkują drony, że no są pytanie po prostu, jest konkretne, dlaczego nie było tutaj przetargu? Ja rozumiem, że czas tutaj nas naglił, że bez przetargu polski rząd wybrał te konkretne firmy. Jest jedna firma z Zielonej Góry, która wiem, że chciałaby dołączyć do takiego przetargu, no jej nie wybrano. Jakby pan odpowiedział króciutko na koniec?
Wie pan, to jest pewnie z jednej strony kwestia pilnej potrzeby związanej z obronnością, a z drugiej strony też pewnie skomponowanie w taki sposób tego wielowarstwowego systemu, który jest z sobą kompatybilny. Więc myślę, że to mogło być u źródeł decyzji, że w takim trybie zostało to zamówienie i ta dzisiejsza umowa podpisana.
Andrzej Grzyb, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego i przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i życzę dobrego wieczoru, oby nie mroźny.
Oby jak najcieplejszy, jak najbardziej się da oczywiście w tych warunkach. Dziękujemy panie pośle, również ciepłego wieczoru. Za chwilę Jolanta Ojczyk będzie naszym gościem z Business Insider. Wrócimy między innymi do reformy Państwowej Inspekcji Pracy.
Autopromocja. Biedniejsza i mniej wpływowa. Taka byłaby Polska bez Unii Europejskiej. Mimo to coraz więcej Polaków uważa, że nasz kraj radziłby sobie lepiej poza wspólnotą. Czas odczarować tę antyunijną narrację, powiedzieć, ile Polska zyskała i pokazać, że tu jest Unia.
Nowy cykl w TOK FM. Już od poniedziałku o 13.15 i 16.43. Tu jest Unia. Zaprasza Tomasz Orchowski. TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Walentynki. Dzień, w którym chcesz podarować bliskiej ci osobie coś naprawdę od serca. A idealny prezent to taki, który mówi: znam cię. W RTV Euro AGD znajdziesz prezenty, które idealnie pasują do jej codziennych rytuałów. Na przykład suszarko-lokówka Dyson Airwrap za 2199 zł. Prezenty na walentynki czekają w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
Marian, jaki prezent chciałbyś na walentynki?
No, od ukochanej Barbary, no to najlepiej taki za złotówkę.
Mój Marian, taki romantyczny, a jaki rozważny zarazem.
Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
Przeceny na walentynki w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do kwietnia nie płacisz. RRSO 0%.
Włączamy niskie ceny.
W tym tygodniu w Lidlu Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Wszystkie produkty Finish. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
Lidl. To się opłaca.
Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
Wystartowały, ale pędzą!
Okazje na medal! Tylko w Mediamarkt. Suszarka Bosch za 1799 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 1999 zł. Mediamarkt.
Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, mlekowita łączka 1 litr. Złoty 49 za każdą z 6 sztuk przy zakupie 6. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Oraz kiełbasa śląska Morliny, duża paczka, 9,90 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Minęła 17.41. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. W związku z silnym mrozem dworce kolejowe będą otwarte całodobowo, oświadczył wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. Najbliższe noce będą bardzo mroźne w całym kraju. Temperatura w nocy z niedzieli na poniedziałek spadnie do 27 stopni mrozu. Dziś w nocy będzie około minus 22, minus 25 stopni. Resort zaapelował też do samorządów o otwarcie dworców autobusowych i udostępnienie ich osobom w potrzebie. tej sprawie nie ma żadnych powodów do niepokoju, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM członek Sejmowej Komisji Zdrowia z ramienia Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak, a chodzi o reformę opieki okołoporodowej. Od jutra w życie wchodzą zmiany przygotowane przez resort zdrowia, które umożliwiają odbieranie porodów w tak zwanych pokojach narodzin. Te będą mogły powstawać w szpitalach bez oddziałów położniczych, oddalonych od tych placówek o ponad 25 kilometrów. To odpowiedź na spadającą liczbę urodzeń i zamykanie kolejnych porodówek.
Będą miejsca do tego przygotowane w szpitalach. Tam, gdzie nie ma tego oddziału ginekologiczno-położniczego, to dodatkowo pojawią się takie miejsca narodzin z całodobowym dyżurem położnej. A więc tak naprawdę zwiększamy bezpieczeństwo kobiety, która będzie w takiej sytuacji, że będzie to poród nagły.
25 kilometrów od dzwoniącej kobiety musi być opieka okołoporodowa zapewniona na najwyższym poziomie. Czy to będzie szpital, czy pokój narodzin, to już druga sprawa. Ważne, żeby była opieka.
Tak, i tu, nie ma powodów do żadnego niepokoju.
Mówił poseł Witczak w rozmowie z Maciejem Kluczką. Zmiany ostro krytykują politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówią, i tu cytat, o piekle kobiet i przymusowym rodzeniu na szpitalnych SOR-ach. Komisja Europejska zagroziła Polsce karami związanymi z niewykonywaniem wyroku TSUE w sprawie planów urządzenia lasu. Chodzi o zapewnienie organizacjom ekologicznym możliwości kwestionowania przed sądem uchybień materialnych i proceduralnych w tych planach. Na podstawie tych planów bowiem prowadzona jest cała gospodarka leśna. Plany mają też wpływ na ochronę, na chronione obszary Natura 2000. Resort klimatu zapewnia, że w najbliższych miesiącach dostosuje się do wyroku. Świadectwa zbrodni wróciły do muzeum. Ponad 400 historycznych dokumentów, które w listopadzie ubiegłego roku miały zostać wystawione na sprzedaż w domu aukcyjnym w Niemczech, przekazano na zasadach powiernictwa Fundacji Auschwitz-Birkenau. Sprawa wywołała kontrowersje nie tylko wśród świadków historii i historyków. Oświęcimska placówka w komunikacie poinformowała, że są to dokumenty związane z różnymi zbrodniami z okresu II wojny światowej oraz niemieckiej okupacji. Pochodzą m.in. z gett, a także kilku obozów koncentracyjnych. Są wśród nich także listy obozowe. Duża część tego zbioru dotyczy niemieckiego obozu Auschwitz. Najbliższe noce, jak już mówiliśmy, będą mroźne, nawet od 22 do 27 stopni na minusie będzie. Trochę wyższe temperatury będą w ciągu dni, ale będzie silnie wiać, co będzie wzmagać uczucie chłodu. Jutro od minus 14 do minus 3, a w niedzielę od minus 18 do minus 5.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Naszym gościem jest teraz Jolanta Ojczyk z Business Insider. Dzień dobry, witaj.
Dzień dobry Państwu.
Najpierw chciałbym podjąć temat Państwowej Inspekcji Pracy. Dzisiaj rano właśnie na portalu Business Insider ukazał się Twój wywiad z dr Joanną Knapińską, prezeską Rządowego Centrum Legislacji. I otrzymałaś informację ważną, że RCL otrzymało już najnowszą wersję nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy właśnie. Ja w okolicach południa rozmawiałem w Sejmie z ministrą Agnieszką Dziemianowicz-Bąk, która przecież pilotuje ten projekt. Powiedziała, że Komitet Stały Rady Ministrów mógłby w przyszłym tygodniu zająć się tym projektem, a przecież pamiętamy, że projekt został zawrócony właśnie z komitetu. To jest ostatni przystanek przed posiedzeniem rządu. Decyzją Donalda Tuska, który chciał, żeby ten projekt został zmieniony tak, żeby to sądy decydowały o ewentualnej zmianie umowy z tak zwanej umowy śmieciowej na umowę o pracy. Z twojej rozmowy z prezes RCL-u wynika, że jest już rządowe porozumienie w tej sprawie, już tutaj nic się złego nie stanie, reforma zostanie przyjęta przez rząd, czy takiej pewności nie masz?
Z mojej rozmowy wynika, że reforma Państwowej Inspekcji Pracy rzeczywiście zmierza do finału, czyli przyjęcia przez rząd. Tak jak powiedziała pani minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, w przyszłym tygodniu, dokładnie 5 lutego, ma najnowszą wersję projektu zająć się Stały Komitet Rady Ministrów. I tutaj chcę powiedzieć, że w Business Insiderze opisaliśmy już tą najnowszą wersję projektu, bo ona już w końcu jest upubliczniona. I tam rzeczywiście są takie trzy ważne zmiany. Czy one uspokoją przedsiębiorców i czy że nie będzie już żadnych sporów, czy PSL będzie zaakceptuje te zmiany? Przypomnijmy, że to PSL był takim głównym koalicjantem, który sprzeciwiał się tej poprzedniej wersji, i przedsiębiorcy to się dopiero przekonamy, zapewne tak naprawdę w Sejmie. Z pewnością jest tak, że postulaty premiera w dużej części zostały spełnione.
A te trzy główne zmiany właśnie dotyczą?
Pozostaje decyzja administracyjna, którą inspektor pracy będzie mógł zmienić umowę zlecenia, tak, czyli umowę cywilnoprawną, czy z osobą fizyczną, czy z prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, w umowę o pracę. Ale najważniejsze jest to, że ta decyzja stanie się wykonalna z dniem upływu terminu odwołania. No, to jest taka sytuacja, gdy przedsiębiorca stwierdzi, że nie będzie szedł do sądu, no i zgadza się z tą decyzją, co jest oczywiste.
Czyli taka domniemana zgoda, tak? Jeśli nie wykorzysta tego terminu, tak, zgadza się na decyzję inspektora inspekcji pracy.
A druga rzecz, że jeżeli pójdzie do sądu, to decyzja zostanie dopiero wykonalna w momencie, kiedy wyrok sądu będzie prawomocny, tak? Czyli już będzie po ostatniej instancji. To, co jest ważne, czego nie było wcześniej, bo tak pojawiały się już przecieki, jak ten projekt ma wyglądać, moim zdaniem niepełne, czyli jakby dużo jest więcej tych nowych zmian w projekcie, w nowej wersji projektu przygotowanej przez Ministerstwo Rodziny i Pracy. To jest ważne to, że ta decyzja inspektora będzie mogła być dopiero wykonana po tym, jeżeli wcześniej inspektor wezwał przedsiębiorcę do naprawy pewnych rzeczy, tak? Wskazał mu uchybienia i kazał mu po prostu, zalecił mu pewne wskazówki, tak, które powinien wykonać, i on tych zaleceń nie wykona.
Aha, czyli najpierw środki naprawcze, a później decyzja administracyjna dopiero będzie mogła być podjęta.
Tak, dokładnie tak. Czyli jeżeli zatrudniający nie wykona polecenia dotyczącego tych usunięcia tych naruszeń, które wyszły w toku kontroli, to dopiero ta decyzja będzie mogła być wydana. Czyli najpierw mamy zalecenia, a dopiero potem, w momencie, kiedy nie zostaną wykonane, może zostać wydana decyzja. To, co jest też ważne, to decyzja nie będzie jeszcze jednego organu, czyli taką decyzję wydaną przez inspektora zbada inspektor okręgowy, ale jeżeli ktoś nie, i nasze wyniki kontroli, tak, potwierdzi inspektor okręgowy, ale ktoś się nie będzie zgadzał z tą decyzją, to nie będzie się musiał odwoływać do głównego inspektora, tylko od razu będzie mógł pójść już do sądu pracy. I to, co jest też takie istotne, to sąd będzie miał termin na wyznaczenie pierwszej rozprawy i powinien wyznaczyć ją w ciągu 30 dni. Czyli znowu, to, czego się obawiali przedsiębiorcy, czego oni się najbardziej boją, że ten cały spór o decyzję będzie długi, długo trwał. Czyli jeżeli, nie wiem, decyzja zostanie wydana w 2027 roku, no to często trzeba czekać 3-4 lata na prawomocne zakończenie postępowania sądowego. To, że ten termin ma być wyznaczony szybko, to daje nadzieję, że ten proces zacznie się szybko.
Pytanie, ile takich rozpraw musi się odbyć przed sądem pracy, żeby został zakończony cały proces? Ale to pewnie zależy też od konkretnej sprawy.
Ale to jest jeszcze jedna rzecz, która ważna jest, której też nie było w tym wcześniejszym takim skrótowym przekazie medialnym i co jest mocno rozwinięte w tym projekcie. Bardzo ważna jest, ważne są przepisy o tak zwanej prekluzji dowodowej. Przepraszam, że tak tutaj się jąkam, ale to jest trudne, a to jest dosyć istotne, bo odwołujący się, czyli przedsiębiorca, tak, będzie musiał wszystkie dowody przedstawić w odwołaniu od decyzji. Czyli nie będzie mógł na przykład w trakcie postępowania sądowego wnosić nowych dowodów, które będą wskazywały, że jednak ta umowa, którą miał zawartą z zatrudnionym, to nie ma znamion umowy o pracę.
Czyli wszystkie dowody musi przygotować od razu
na samym
i nie
początku.
Grać ewentualnie na przyciąganie procesu później dowodami dosyłanymi.
Albo że nagle pojawiają się nowe dowody, bo dostanie jakąś opinię, prawnik mu coś podpowie, pojawi się jakiś nowy świadek. Nie. Wszystko musi być i odwołuje się do sądu od decyzji, to w tym odwołaniu musi przedstawić wszystkie dowody.
Czyli generalnie, co ważne, tak, tak, proszę dokończ.
Strona, no bo w postępowaniu sądowym to jest tak, że także się odwołujemy i potem ta druga strona może się jakby przedstawić swoje stanowisko przedstawionych w odwołaniu dowodów. I znowu ta druga strona też musi wszystko mieć w tym w odpowiedzi na odwołanie. To znacząco powinno skrócić całe postępowanie, czyli odpowiadam na twoje pytanie. Jakby ta prekluzja dowodowa powinna spowodować, że postępowanie będzie trwało krócej.
Czyli generalnie można powiedzieć, że ten nowy projekt w wersji 2.0 został doszczegółowiony, przygotowany porządniej. Są tutaj też interesy pracodawców, przedsiębiorców zapewnione, więc wydaje się, że wymagania złożone przez Donalda Tuska wobec tego projektu zostały spełnione, no ale oczywiście na koniec jest decyzja polityczna.
Na koniec jest decyzja polityczna i oczywiście tą decyzję polityczną, tak jak powiedziała prezes Rządowego Centrum Legislacji, ale też trzeba pamiętać, że pani doktor Knapińska jest jednocześnie sekretarzem Rady Ministrów, tak? Czyli ona koordynuje cały proces legislacyjny. Ostatnie zdanie zawsze należy tak. do premiera, bo on jest szefem Rady Ministrów. Czyli tak jak mógł powiedzieć, że ściąga ten projekt, jakby wyrzuca do kosza, przywrócić, tak? Że został poprawiony, mimo że już był zaakceptowany przez stały komitet
Rady
Ministrów.
Tak samo teraz może dać zielone światło i wysłać do prac sejmowych.
Dokładnie tak. I wiadomo, że rządowi zależy, żeby to było jak najszybciej, no bo to już chyba wszyscy wiedzą, jest to jeden z elementów kamienia milowego.
Który miał być zrealizowany w styczniu, styczeń się kończy, ale teraz słyszymy, że w lutym się uda. Jolanto, na koniec, bo zostały nam 3 minutki, a chcę skorzystać też z twojej dużej wiedzy prawniczej. Tydzień temu dyskutowaliśmy, ale mało, bo przykryły to wydarzenia z Davos, dyskusja wokół Grenlandii i tak dalej, a były głośne wydarzenia w budynku KRS-u i wejście do biur rzeczników dyscyplinarnych. Ja tak naprawdę jedno pytanie mam do ciebie, bo chodzi o to, że Adam Bodnar i Waldemar Żurek, czyli ministrowie sprawiedliwości tego rządu, odwołali rzeczników dyscyplinarnych powołanych przez Zbigniewa Ziobrę, a oni uważają, że w ustawie jest luka, że nie daje możliwości odwołania ministrowi rzeczników, jeśli uchybią temu urzędowi, więc odwołali, bo uważają, że uchybili temu godności tego urzędu. Ale rzecznicy, ci Ziobrowi, że tak ich nazwę, twierdzą, że nadal mogą pracować i oto cała jest ta awantura. Oni zresztą się do sądu pracy w tej sprawie nie odwołali, w sprawie niesłusznego odwołania. Według ciebie mogli ministrowie Bodnar i Żurek odwołać? Mamy nowych rzeczników powołanych? Czy sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana? Dodam, że masz 2 minutki.
Nasze 2 minutki to jest mało i powiem, że sytuacja jest według mnie dużo bardziej skomplikowana, bo mamy Krajową Radę Sądownictwa, tak? Której obecny rząd nie uznaje. Z drugiej strony mamy Senat bez poprawek przyjął nową ustawę, tak? Nowelizującą Krajową Radę Sądownictwa, żeby ta nie była wybierana przez posłów, czyli żeby nie była upolityczniona. No ale nie mamy innej Krajowej Rady Sądownictwa, tylko mamy tą, którą mamy, tak? No i prezydium wydało stanowczy protest w związku z tym, że doszło do przeszukania
tych biur.
I doszło do wejścia prokuratorów do KRS-u. I oni też szykują zawiadomienie do prokuratury. I ja powiem tak, mamy duże wątpliwości co do działalności, bo to chodzi o konkretnych sędziów. Piotra Schaba, tak, Przemysława Radzika i Michała Lasoty. I jak wiemy, mamy duże wątpliwości. Minister Sprawiedliwości na pewno może powoływać rzeczników dyscyplinarnych ad hoc. I wydaje mi się, że to jest ta taka właściwa, jak na ten moment, trudny...
Czyli ad hoc, tak? Czyli równoległych do tych stałych rzeczników. Ale według ciebie, rozumiem, nie ma możliwości, bo nie ma wprost zapisanego w prawie tej kompetencji do odwoływania rzeczników dyscyplinarnych. Muszą dokończyć po prostu swoje kadencje i koniec.
Musi się zmienić ustawa, tak? A jeżeli widzimy, że Senat podjął decyzję, że nie będzie wnosił do ustawy o KRS-ie żadnych poprawek, bo i tak prezydent jej nie podpisze. Minister Bogucki już w Sejmie powiedział, że nowej wersji, bo to już jest jakby ustawa 2.0 o KRS-ie, też nie podpiszę. A tu trzeba zaznaczyć, że minister Żurek jakby poprawił te przepisy, które były najbardziej zakwestionowane jeszcze przez prezydenta Andrzeja Dudę
i do Trybunału.
Do Trybunału Konstytucyjnego.
Czyli sytuacja niestety jest skomplikowana.
Ale kadencja KRS-u, tych sędziów KRS-u, kończy się w tym roku. I będzie jeszcze bardziej skomplikowana sytuacja, bo nie będzie nowej ustawy i pytanie, jak zostanie wybrana nowa KRS i co tam na to powiedzą przedstawiciele opozycji i łączeni z nią sędziowie.
Sytuacja jest bardzo trudna. Że na pewno wrócimy do tego tematu w rozmowie właśnie z tobą. Jolanta Ojczyk, Business Insider. Dziękuję ci bardzo za spotkanie,
bardzo
za rozmowę.
Pozdrawiam.
Program
do usłyszenia.
Tomasz Krzemiński, realizował Krzysztof Olesiewicz, a już za chwilę Adam Ozga i TOK 360. Maciej Kluszka, dziękuję, do usłyszenia.
Reklama.
Finał wyprzedaży w RTV Euro AGD. Tysiące produktów w promocji. Do 50% taniej. Telewizor TCL 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. I do kwietnia nie płacisz. Aż 30 rat 0%. RRSO 0%. Takie okazje tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
Au! Znów ten ból.
Bolesna zmiana w jamie ustnej?
Mm-hmm.
To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
Dezaftan. Szybki sposób na afty.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
Dzień dobry, proszę pani. Co mogę podać?